Witaj serdecznie, nazywam się Robert Zych, pomagam menedżerom podejmować efektywne decyzje i więcej sprzedawać. Jestem trenerem biznesu, autorem książek, szef i angażuj zespół, lider sprzedaży, szef w roli coacha. Zapraszam Cię do mojego podcastu Angażujący Lider.
Witaj serdecznie, miło mi Ciebie usłyszeć i spotkać się z Tobą 7 marca 2020 roku. Dzisiaj 6 odcinek podcastu Angażujący Lider, Robert Zych. Pozdrawiam Cię serdecznie, pozdrawiam Cię mocno. Dzisiaj będę opowiadał, będę mówił o skutecznym formułowaniu problemu decyzyjnego, kiedy jesteś liderem, kiedy stoisz na czele zespołu, kiedy stajesz przed wyzwaniem projektowym i w tym właśnie projekcie, w zarządzaniu pojawiają się różne kłopoty, trudności, pojawiają się wyzwania, to będziesz formułował problem. Ten problem, przed którym stoisz wspólnie z zespołem. Niektórzy mówią problem, inni mówią wyzwanie. No, dotyczy to tak aspektu, co przed wami, przed tobą, przed zespołem, żeby efektywnie wdrożyć rozwiązanie i przyjąć też oczywiście najlepszą jakość. Też dzisiaj opowiem wam o takiej historii, która spotkała mnie w mojej pracy, w relacji z Moniką, szefową dużej fabryki w okręgu dolnośląskim, gdzie właśnie pracowałem jako taki partner biznesowy, coach biznesowy. Kiedy zastanawiamy się, jak angażować pracowników, kluczowe jest określenie właśnie problemu, przed którym stanęliśmy wspólnie z zespołem. Czasem szefowie określają problem zbyt wąsko, przez co w pewnym sensie ograniczają sobie możliwość realnego zaangażowania zespołu. Jeśli zatem naszym celem jest znalezienie rozwiązania dobrej jakości, szukamy tej wysokiej jakości, to będziemy starać się właściwie formułować problem. Podsumowując, bez względu na to, czy zamierzasz samodzielnie podjąć działania w danym projekcie, czy może planujesz konsultować te działania właśnie z innymi, z członkami Twojego zespołu, czy też chcesz poprowadzić spotkanie, którego celem będzie rozwiązanie problemu, prawdopodobieństwo znalezienia dobrego rozwiązania zależy od trafności opisywanego przez Ciebie problemu, czy też nazwanego problemu i lub odpowiedniego zakomunikowania tego problemu właśnie innym, żeby oni się zaangażowali w rozwiązanie. Na podstawie prac zespołu badawczego profesora Wruma będę opowiadał o kilku takich podstawowych zasadach formułowania i komunikowania problemu. Zasady formułowania problemu decyzyjnego. Po pierwsze, upewnij się, czy problem, przed którym stoisz, nie jest jednocześnie rozwiązaniem, no bo wtedy ludzie będą mieli takie poczucie, że w sumie rozmawiamy o rzeczach oczywistych. Po drugie, formułuj problemy, a nie potencjalne rozwiązania, czyli postaraj się nazwać ten problem w miarę szeroko. Po trzecie, kiedy opisujesz problem, opisuj go jako pewien dystans pomiędzy tym, gdzie jesteś ze swoim zespołem dzisiaj, obecnie, a tym, dokąd zmierzasz, gdzie chcesz dojść ze swoim zespołem lub też co chcesz osiągnąć. I czwarta reguła tutaj profesora Wruma, formułując problem, staraj się unikać wskazywania, że jego potencjalną przyczyną jest brak umiejętności, wiedzy lub motywacji zespołu. No po prostu wtedy ten zespół może się poczuć urażony, dotknięty, a tak naprawdę przecież tobie zależy na tym, żeby ludzi zaangażować. I ostatnia, piąta reguła, zapisz ten problem, przed którym stoisz wspólnie z zespołem, zapisz go na flipcharcie, zapisz go w prezentacji, poproś, żeby ludzie zapisali go w swoich notesach, no bo wtedy też ten problem przeniesie się na jakiś zewnętrzny nośnik, będzie wam łatwiej o nim rozmawiać. Jeśli potrzebujesz takich trochę podpowiedzi, wyraźniejszych podpowiedzi, właśnie może zainspiruję Cię takimi doświadczeniami Moniki, szefowej fabryki. Studium przypadku, recepta na pracę z zespołem. W 2014 roku właśnie rozpocząłem pracę jako coach biznesowy dla Moniki, która została szefową nowoczesnej fabryki słodyczy międzynarodowego koncernu z siedzibą w Polsce. Zanim Monika rozpoczęła produkcję ze swoim zespołem, przez kilka miesięcy przygotowała fabrykę do uruchomienia. Był to taki okres planowania i tak zwanego rozruchu. Kiedy przyjechałem na pierwsze spotkanie, byłem pod wrażeniem porządku i zadbania o najdrobniejsze szczegóły w otoczeniu fabryki i w samym budynku. Wszędzie oznakowanie prowadziło gości i pracowników do właściwego miejsca w fabryce. Pracownicy ubrani w białe stroje sprawiali wrażenie zastępów lekarzy, a przecież to byli ludzie, którzy dopiero szykowali się do uruchomienia produkcji. Fabryka położona była nieopodal Opola, w przepiękny sposób wtapiała się w takie industrialne otoczenie właśnie tej opolskiej strefy ekonomicznej. Monika, która kiedyś uczestniczyła w moich warsztatach, poprosiła mnie o wsparcie w zainspirowaniu jej zespołu menedżerów do lepszej współpracy. Przy okazji mogłem zobaczyć, z jakimi wyzwaniami spotyka się menedżer otwierający zakład produkcyjny. Monika, jako nowy szef zespołu, bacznie obserwowała, jak jej zespół podejmuje działania związane z wzajemną współpracą i bieżącymi zadaniami. Obsadziła już część kluczowych pozycji kierowników poszczególnych działów. Był to nowy zespół, ta praca zespołowa jeszcze nie była na wysokim poziomie, ona dopiero się budowała, czyli można powiedzieć, że zespół się ze sobą zgrywał. W pewnym momencie Monika poprosiła mnie na bok i szeptem wyjaśniła. Wiesz, Robert, napotkałam taki pierwszy problem, który muszę rozwiązać. Może nie jest on kluczowy, jeśli chodzi o funkcjonowanie fabryki, ale ma znaczenie dla morale moich kierowników. Wiesz, po prostu projektant popełnił błąd. Nas jest 7, a miejsc parkingowych przed biurem jedynie 5. Zatem ktoś zawsze będzie poszkodowany. A wiesz, te miejsca parkingowe są istotne dla ludzi. Może nie są kluczowe w funkcjonowaniu fabryki, natomiast no, każdy z kierowników chce parkować właśnie przed biurem, bo jest to taki symbol jego statusu, jego pozycji w zespole. Zespół dopiero się buduje, dalej wyjaśniała Monika, i walczy o swoje role zespołowe. Dlatego sprawa jest delikatna, bo chce rozstrzygnąć ten kłopot w taki sposób, aby osiągnąć porozumienie. Z jednej strony mam ochotę po prostu szybko zakomunikować rozwiązanie, że będziemy parkować przed biurem na zmianę, a z drugiej strony myślę, że to dobra okazja, aby popatrzeć, jak zespół będzie współpracował, poszukując rozwiązania w sumie, wiesz, w tak błahej sprawie dla naszej fabryki. Dalej Monika zapytała, czy jej intuicja, aby zaangażować zespół w rozstrzygnięcie tej kwestii, jest słuszna. Odpowiedziałem, doceniam, że chcesz zobaczyć, jak twój zespół będzie współpracował i jak podejdzie do rozstrzygnięcia sprawy może mniej istotnej biznesowo, a jednak dość istotnej pod względem zaangażowania. Wiesz, widziałem wiele takich sytuacji w firmach, kiedy kwestia miejsc parkingowych, lokalizacji biurka, dostępu do kantyny stawała się przedmiotem nieporozumień, czasem nawet konfliktów, i ten proces źle poprowadzony skutkował spadkiem zaangażowania do pracy w ogóle ludzi, zespołu. Dlatego odpowiedziałem, myślę, że pomysł, aby zaangażować zespół, jest jak najbardziej trafny. Dobrze, zatem mam prośbę, abyś uczestniczył w spotkaniu, odpowiedziała Monika, na którym poprowadzę dyskusję z zespołem. Udziel mi proszę później informacji zwrotnej, co mogłabym w przyszłości zrobić inaczej, gdyby takie oczywiście obszary się pojawiły. Monika szybko zorganizowała krótką naradę ze swoimi ludźmi. Miała zamiar poprowadzić spotkanie metodą facylitacji. Przypominam, facylitacja zakłada, że szef angażuje zespół w dyskusję dotąd, aż wspólnie z zespołem ustali możliwe rozwiązania. No, tu warto wspomnieć, że w facylitacji to tak naprawdę zespół wypracowuje rozwiązanie, a szef spełnia taką funkcję moderatora, dba o to, żeby to spotkanie było, no właśnie, poprowadzone w zgodzie z wartościami, w zgodzie z pewnym harmonogramem, i no, skończyło się efektem. Kiedy Monika zebrała zespół, krótko powiedziała, jaki jest jej cel, jaki jest też cel spotkania. Słuchajcie, zależy mi, abyśmy wypracowali, mówiła, rozwiązanie dotyczące problemu miejsc parkingowych. Wszyscy pewnie chcielibyśmy parkować blisko biura, ale miejsc jest mniej niż chętnych. Zatem proszę was o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. I tutaj Monika zadała właśnie to pytanie, formułując problem. To pytanie, które ona skonstruowała, brzmiało: kto waszym zdaniem powinien dostać miejsce parkingowe? Kiedy tylko Monika zadała pytanie, na sali rozgorzała intensywna dyskusja, nawet mogę powiedzieć taka delikatna burza. Ludzie mówili jednocześnie, używając argumentów zupełnie nieporównywalnych. Ja jestem szefem ochrony i szybko muszę podjechać samochodem do biura, mówił szef ochrony. A ja mam niesprawność ruchową i nie będę jej nadwyrężał. Lekarz zalecił, bym nie robił długich spacerów, odpowiadał drugi z kierowników. A ja mam trójkę dzieci i muszę porozwozić do przedszkola, do szkoły, do żłobka i jeszcze zdążyć do pracy, powiedziała jedna z mam, bardzo, bardzo zaangażowana w całą dyskusję. Monika słuchała w ciszy i zorientowała się, że wpadła w pewną pułapkę, taki błąd. Zbyt wąsko nakreśliła problem, przed którym stanęli, bo zapytała kto. Po kilku minutach takiej głośnej argumentacji, kiedy na moment w zespole zapadła cisza, tak zazwyczaj dyskusje przebiegają, że pojawia się taki moment ciszy, wtedy Monika przejęła kontrolę i powiedziała: słuchajcie, źle się wyraziłam. Chciałam zapytać, co robimy w tej sprawie, a nie kto powinien dostać miejsce. Wiecie, zależy mi na tym, aby każdy z was, kiedy już wyjdziemy z tej sali, miał takie poczucie, że w sprawie miejsc parkingowych mamy poczucie, że to, na co się dogadaliśmy, uzgodniliśmy, to jest fair, to po prostu akceptujemy i że to jest dobre rozwiązanie, w jak największym stopniu dobre rozwiązanie dla nas wszystkich. Zespół przez chwilę milczał, jakby trawiąc słowa Moniki, po czym ponownie zaangażował się w dyskusję. Teraz jednak ta dyskusja wyglądała zupełnie inaczej, no bo pytanie, przed którym ludzie stanęli, brzmiało: co robimy w tej sprawie, a nie kto powinien dostać miejsce parkingowe. Czyli to istotne, szerzej Monika sformułowała problem decyzyjny. Wcześniej, kiedy ludzie usłyszeli, kto powinien dostać to miejsce, czuli przymus takiego wywarcia presji, przekonania Moniki jako szefowej, żeby to miejsce ona przydzieliła właśnie jemu. Wtedy Monika znalazła się w takiej niewdzięcznej roli rozstrzygającego sędziego. Musiała zdecydować, komu przydzielić miejsce, czy temu, kto ma sporą gromadkę dzieci, czy może temu, kto ma ochraniać fabrykę, a może tej osobie, która ma zalecenia od lekarza, żeby nie spacerować. Wycofując się ze zbyt wąsko sformułowanego problemu, Monika otworzyła zespołowi możliwość większego zaangażowania się w tę sprawę. Choć uczestniczyła dalej w zebraniu, to tak naprawdę zespół, ludzie dyskutowali samodzielnie w ramach tego zespołu. Po kwadransie, to nie trwało długo, intensywnej dyskusji, zespół zdecydował, że, to jest ciekawe, nikt nie będzie parkował przed biurem. Menedżerowie fabryki mieli zająć miejsca parkingowe po drugiej stronie ulicy, gdzie był oczywiście duży, szeroki parking dla pracowników, a te miejsca przed biurem podjęli decyzję jako zespół, że przeznaczą dla gości, którzy oczywiście często w tej fabryce się będą pojawiać. Monika tak opisała efekt tego spotkania zespołu menedżerów. Byłam z nich dumna, uśmiechała się od ucha do ucha. Potrafili wznieść się ponad własne interesy i uzgodnić rozwiązanie, które uznali za sprawiedliwe, w ich poczuciu sprawiedliwe. Mogłam obserwować, jak wśród moich ludzi rodzi się taki duch współpracy, ta praca zespołowa ruszyła. Tak dla mnie ważny to jest element działania każdego zespołu, mojego zespołu. Mogłam w sumie tę decyzję podjąć dyrektywnie, jednak zależało mi, aby zobaczyć, jak moi ludzie rozwiązują błahy problem dla organizacji, ale w sumie bardzo ważny problem ze względu na status poszczególnych osób i ich zaangażowanie w pracę. Widziałam wiele takich sytuacji w przeszłości, kiedy padał rozkaz z centrali bądź rozkaz od szefa, jak ma wyglądać podział miejsc parkingowych. Potem mało kto się trzymał tych wytycznych, często ten, kto pierwszy, to ten lepszy. Za to wszyscy mieli właśnie takie poczucie niesprawiedliwości, że nikt ich nie zapytał, co z tą sprawą robimy. I wrażenie, że właśnie nie zostali uwzględnieni w procesie podejmowania tej sprawy, rozwiązania tego problemu. Ciekawe, pomyślałem, taka partycypacyjna postawa ze strony Moniki świadczyła o jej dużym wyczuciu co do właśnie tego, kiedy zespół oczekuje od lidera silnej, jasnej decyzji, a kiedy właśnie większego zaangażowania. Tutaj poprzez tą partycypację, można powiedzieć, Monika osiągnęła wielkie zaangażowanie tego zespołu. Jaka jest puenta tej historii? Otóż do dzisiaj, kiedy wracam do tej fabryki pod Opolem na kolejne spotkania, na kolejne rozmowy z menadżerami, nigdy, słuchajcie, nie mam problemu, żeby zaparkować. Zawsze jest kilka wolnych miejsc dla gości przed biurem. Co ciekawe, ta sama firma ma również drugą fabrykę w Bielanach Wrocławskich, nieopodal. I kiedy już tam jadę, zazwyczaj kilkanaście minut szukam miejsca, by w końcu zaparkować jednak kilkaset metrów od wejścia na teren fabryki. Czyli tutaj pod Opolem widać, że ta zasada, to co ludzie ustalili, po prostu przetrwało. No bo Monika zmieniła już pracę, awansowała w strukturach firmy i też częściowo jej zespół pracuje w różnych częściach świata, a w tej konkretnej fabryce pod Opolem zawsze jest nadal kilka wolnych miejsc parkingowych dla gości, czyli widać, że to, co zespół ustalił, gdzieś jest ważne, jest istotne i trzyma zarząd tą regułę. Przyjęta na początku funkcjonowania fabryki zasada przetrwała próbę czasu, a nawet właśnie rotację w zarządzie. Jest to jeszcze jeden dowód dla mnie na to, że jak trwała może być taka decyzja, pewna rekomendacja wypracowana przez zespół. Ludzie respektują te reguły zachowań, o których wiedzą, i że zostały podjęte z poszanowaniem zasad, wartości wcześniej pracujących ludzi w firmie, utożsamiają się z takimi zasadami. W tym kontekście warto zastanowić się, jak skutecznie formułować problem w angażowaniu zespołu do wspólnej pracy nad wyzwaniami, kiedy stoisz właśnie przed wyzwaniem w projekcie lub organizacji. Podsumowując, zachęcam Ciebie, żebyś formułował problem jak najszerzej. Tutaj pomocne mogą być takie pytania, znane oczywiście w biznesie, które nazywamy pytaniami otwierającymi. Te pytania zaczynają się od takich słów: co robimy w tej sprawie? Jak możemy uzgodnić rozwiązanie, aby w jak największym stopniu pogodzić interesy nas wszystkich? Na jakie bariery natrafiamy w tym problemie? Czego szukamy? Jakim efektem chcemy, żeby zakończyła się nasza praca projektowa? Jeśli natomiast zaczniemy w trakcie formułowania problemu zadawać pytanie czy, czyli czy robimy, czy prawda, biegniemy w lewo, czy biegniemy w prawo, to tutaj może pojawić się taki kłopot, że ludzie dość szybko się spolaryzują albo powiedzą, o czym w ogóle gadamy, bo przecież odpowiedź jest oczywista. Podsumowując, przypominam, zachęcam, dzisiaj mówiłem o takiej umiejętności formułowania problemu projektowego, problemu decyzyjnego. Przytoczyłem prawdziwy przykład Moniki i jej zespołu, który się wydarzył. Jestem ciekaw oczywiście Twoich opinii. Jeśli możesz, to napisz do mnie robert.zych@kontrakt.sh.pl. Będzie mi niezmiernie miło być z Tobą w kontakcie. Model formułowania problemu decyzyjnego jest elementem programu Decision Making for Leaders profesora Wruma. I też tutaj mam przyjemność przybliżyć Tobie te standardy, te zasady w podcaście Angażujący Lider. Było mi niezmiernie miło się z Tobą usłyszeć, może niebawem zobaczyć. Dobrego dnia, pozdrawiam Cię serdecznie, Robert Zych. Trzymajcie się, do zobaczenia.